Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Tajemnice przesypując w sobie stulecie urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To 22 stycznia 2021 roku, bo Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w 1921 roku. Naszym gościem profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Wiesław Ratajcza, historyk literatury. Kłaniam się, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca.
Przyzwyczailiśmy się do pańskiego entuzjazmu nad literaturą, do pańskiej obecności. Tajemnice przesypując w sobie, dlaczego taki tytuł spotkania, dlaczego tak pan zdefiniował Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?
To on sam tak siebie zdefiniował, to oczywiście cytat z jego wiersza. I myślę, że to słowo tajemnica jest tu bardzo, bardzo istotne. To jest oczywiście tajemnica ludzkiego losu, tajemnica mojego doświadczenia opisywanego w wierszach, tajemnica historii tej, która przecież tak tragicznie dotyka Baczyńskiego, jego rówieśników. To jest tajemnica również w tym wymiarze religijnym, tajemnica związana z pytaniem o Boga, o jego miejsce w historii. A jednocześnie ta fraza, przesypując w sobie, ona wskazuje na wymiar kontemplacyjny tej poezji, która jest w moim przekonaniu poezją taką głęboko duchową, poezją refleksyjną, o czym myślę warto przypominać, bo najczęściej, co oczywiście naturalne, kojarzymy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z losem pokolenia, cytujemy jego wiersze po to, żeby pewne procesy historii lepiej próbować nazwać, zbliżyć się do tego, co było doświadczeniem młodych ludzi podczas II wojny światowej. Ale myślę, że warto czytać te wiersze także tak uniwersalnie, jako zapis rozmyślań, zapis doświadczenia duchowego człowieka, który przy całym skomplikowaniu świata, przy tych trudach, jakie wiążą się ze zrozumieniem świata, próbuje dociec sensu. Przesypuje tę tajemnicę. Przesypywanie się oczywiście wiąże też z taką myślą o klepsydrze, o piasku, który z górnego do dolnego naczynia tak systematycznie, nieubłaganie się przesypuje. No właśnie, to jest też ta sprawa, o której z ojcem rozmawialiśmy przed spotkaniem, tego czasu, o którym wiemy, że był czasem krótkim. I w bardzo wielu wierszach Baczyński daje świadectwo tego, iż on również był przekonany, że być może jego czas jest czasem bardzo krótkim. Ta tajemnica wiąże się też z jakimś liczeniem czasu.
Tajemnice przesypując sobie, jak w zamkniętej kadzi ziarno, jechali trzej królowie przez ziemię rudą i skwarną. Ballada o trzech królach, którą Krzysztof Kamil Baczyński wieńczy. Powracali, pośpieszali z wysokości trzej królowie nauczeni miłości. Rozmawiamy dzisiaj o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Syn Żydówki i krytyka literackiego. Czy te dwa rysy, zarówno rys matki, jak i rys ojca w jego twórczości, zwłaszcza poetyckiej, jesteśmy w stanie odnaleźć? Stąd pytanie, czy pisał dla przyjaciół, czy pisał w imieniu narodu całego, czy pisał pod krytyków literackich? Jaki wpływ miała na niego miłość ojca i miłość matki?
No, obecność bliskich, zarówno przyjaciół, jak i tej najbliższej rodziny, ta obecność w wierszach bez wątpienia jest czymś ogromnie, ogromnie ważnym i także bliscy byli czytelnikami również tych jeszcze niepublikowanych wierszy. Są liczne świadectwa wskazujące na to, że matka była pierwszą taką uważną czytelniczką. Powiedziałbym, że to wejście w relacje rodzinne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oczywiście wymaga wielkiej delikatności, jak zawsze w takich przypadkach, ale też wiele o jego wierszach mówi, czy buduje taki ważny dla czytelnika kontekst. Może tak krótko o obojgu wspomnę. Stanisław, żołnierz, urzędnik, wspomniał ojciec także, że krytyk.
Stanisław czy Stefan?
Stanisław, a Stefania to matka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Stanisław Baczyński był legionistą. Prawdopodobnie, choć to zawsze owiane jest pewną tajemnicą czy taką giełką niedopowiedzeń, był oficerem polskiego wywiadu, tak chyba można rzecz nazwać. Był wybitnym znawcą problematyki wschodniej, także literatury sowieckiej, o której opublikował głośną książkę. Współpracował także z takim wileńskim ośrodkiem, który się badaniami, dziś byśmy powiedzieli, sowietologicznymi zajmował. A jednocześnie był człowiekiem o skomplikowanej biografii i takim wizerunku ideowym, który za życia pewnie wzbudzał niejakie kontrowersje. Był człowiekiem lewicy, kimś, kto otaczał kultem marszałka, ale nie wszystkie decyzje, zwłaszcza te związane z przewrotem majowym i późniejsze decyzje Piłsudskiego, były przez niego akceptowane. Był człowiekiem niepodległościowej lewicy, a jednocześnie nie całkiem krytycznie spoglądał na ten eksperyment ustrojowy, dziś wiemy, że bardzo zbrodniczy, który się dokonywał za polskimi granicami. Bez wątpienia człowiek bardzo odważny, samodzielnie myślący, ale także taki, który chyba nie potrafił zapewnić swojej rodzinie takiej emocjonalnej stabilności, tak bym powiedział. Stąd bardzo silna relacja łączyła Krzysztofa Kamila ze Stefanią, czyli matką, o której, jak ojciec wspomniał, można powiedzieć, że pochodziła z warszawskiej rodziny z asymilowanych Żydów, którzy oczywiście uważali się już za Polaków. Matka była, powiedzieć można, Polką i katoliczką. Zresztą o jej postawie wobec spraw duchowych sporo można wyczytać również z tych wierszy, które Baczyński wprost adresuje do matki, czy jej dedykuje. Bardzo to są piękne strofy. I powiedzieć można, że o tym wymiarze związanym z pochodzeniem, o tym wymiarze biografii, w jakimś sensie przypomniała historia, bo brat Stefanii z domu Zieleńczyk, Adam Zieleńczyk, człowiek wybitnie wykształcony, filozof, został podczas wojny aresztowany i przez Niemców rozstrzelany gdzieś w gruzach warszawskiego getta. Zerkam do notatek, było to prawdopodobnie w nocy z 27 na 28 sierpnia 1943 roku. On, jego żona i dwie córki zostały rozstrzelane. Czy dlatego, że byli Żydami? Najprawdopodobniej tak. Choć aresztowanie miało związek z innego typu działalnością nielegalną, polityczną. Jeszcze o Stefanii chciałbym powiedzieć, wspomniał ojciec o tym, że Stanisław był krytykiem, być może jednym z pierwszych krytyków wierszy swego syna. Stefania także miała ogromne kompetencje polonistyczne.
Że była nauczycielką.
Była nauczycielką. Więcej, chociaż bycie nauczycielem jest przecież ogromnie cennym powołaniem, ale ona była także kimś, kto pomagał innym nauczycielom, bo była znakomitym metodykiem, autorem podręczników. No, osobą cieszącą się w środowisku pedagogicznym ogromnym szacunkiem. Warto też o tym pamiętać. Powiedzieć można, że przy Hołówki, bo tam w kamienicy mieszkali Baczyńscy, no, jakby kumulowała się taka dobra energia polskiej inteligencji dwudziestolecia międzywojennego.
Rozmawiamy dzisiaj o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, stulecie urodzin, przypada 22 stycznia. Tajemnice przesypując w sobie. Wiemy, panie profesorze, że Krzysztof Kamil Baczyński, przynależący do pokolenia Kolumbów, sympatyzował z socjalistami. 17 września przygasły te jego sympatie, natomiast w chwili, gdy dowiedzieli się i on sam o mordzie w Katyniu, wystygły. Jak pan profesor ocenia, analizuje to w twórczości Kamila Krzysztofa Baczyńskiego?
Ta twórczość nie ma charakteru bezpośrednio politycznego. Nawet wiersze te przedwojenne, a wtedy, jak wiemy, uczeń gimnazjum Stefana Batorego był no, zaangażowany w działalność polityczną, należał do takiej organizacji Spartakus, która miała dość jednoznaczne, lewicowe, socjalistyczne oblicze. Jednak jego poezja nie jest poezją, nigdy nie była poezją polityczną wprost, czy też agitacyjną. Te wybory, o których ojciec wspomniał, one być może wynikają, jak wcześniej mówiłem, z rodzinnej tradycji, z autorytetu ojca Stanisława Baczyńskiego, także przecież socjalisty, legionisty, odznaczonego w boju i w kulcie marszałka w jakimś stopniu wychowywany był także Krzysztof Kamil Baczyński, choć wspomniałem, że raczej dotyczyło to tego okresu walki o niepodległość niż późniejszych lat rządów komendanta. Także myślę, że to był taki element pewnie z jednej strony rodzinnej tradycji, z drugiej pewnie zaznaczała się w ten sposób wyrazistość postawy, poglądów, jakiejś wrażliwości społecznej młodego człowieka. Ale rzeczywiście po 17 września można znaleźć takie zapiski, takie słowa Baczyńskiego, które wprost się odnoszą do tego, co działo się w tej drugiej części podzielonej przez okupantów Polski, gdzie w świecie literackim rządziła Wanda Wasilewska. W jednej z książek o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim taki cytat znalazłem. Rzeczywiście był on ogromnie wobec tego krytyczny. No i zapewne w tym sensie był kimś, kto przewidywał przyszłość, no bo to, co działo się w sowieckiej strefie okupacyjnej, później oczywiście w dużym stopniu po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, dotyczyło już całego kraju, ale no, tego już Baczyński nie doświadczył.
Walkę prowadził nie tylko piórem, ale również karabinem, na co nie wszyscy chcieli się zgodzić. To chyba też charakterystyczny rys Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Tak. Właściwie, kiedy z ojcem rozmawiam, to tak myślę, że film biograficzny o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, zrealizowany jako taki duży fresk historyczny, pokazywałby bardzo wiele elementów doświadczenia Polaków pod okupacją, warszawian pod okupacją, bo to były zarówno tajne komplety, polonistyka studiowana może niezbyt systematycznie, łagodnie mówiąc. To była działalność w nielegalnym ruchu wydawniczym, uczestnictwo w życiu, podziemnym życiu kulturalnym. I wreszcie to było przyjęcie służby żołnierskiej, mówiąc wprost. Żołnierz, poeta, czasu, kurz. To fraza z jednego z jego wierszy. Uważał siebie za żołnierza, ukończył stosowny kurs. No, wspomniałeś o tym, że nie wszyscy sprzyjali tej żołnierskiej aktywności Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wynikało to zapewne z tego, że od dzieciństwa borykał się ze zdrowiem. Był astmatykiem. Można sobie wyobrazić, że w takich sytuacjach szkolenia wojskowego, jakichś zajęć polowych, zajęć w lesie, to te dolegliwości mogły bardzo niepokoić przełożonych Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i zapewne w jakim stopniu starali się go chronić. Być może niektórzy też mieli świadomość tego, jaką ogromną wartość mają jego wiersze. Choć kiedy czyta się wspomnienia, często spisywane po latach oczywiście, wspomnienia towarzyszy broni, to nie wszyscy oni wiedzieli, że Baczyński jest poetą i nie dla wszystkich też, nawet dla tych, którzy wiedzieli, było to czymś bardzo istotnym. Znali go jako człowieka odważnego, takiego, który oczywiście od obowiązków żołnierskich w żadnym razie się nie próbuje uchylać. No, jeśli pomyślimy, że Krzysztof Kamil Baczyński był w tych słynnych batalionach Zośka i Parasol, to powiedzieć można, że jest w samym sercu oporu młodych ludzi podczas niemieckiej okupacji, tego oporu, którego kulminacją i jednocześnie tragicznym finałem będzie powstanie warszawskie.
Profesor dr habilitowany Wiesław Ratajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, historyk literatury. Rozmawiamy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. Czy rzeczywiście Krzysztof Kamil Baczyński był brylantem? Brylantem wtedy narodu polskiego, brylantem ówczesnej młodzieży, brylantem poetów, literatury?
Bardzo trudno na takie pytanie odpowiedzieć jednym słowem, bo oczywiście dla kogoś, kto, a na pewno wśród naszych widzów jest bardzo wielu takich właśnie, którzy znają jego wiersze, znają jego biografię i oni wszyscy, czy zdecydowana większość z nich, zapewne bez wątpienia odpowie, zapewne bez wahania odpowie tak, to był brylant. Bardzo piękna biografia. Przyznaję, że im więcej świadectw o nim poznaję, tym piękniejszy ten człowiek i bliższy mi się staje. No, a co do wartości jego talentu, to w zasadzie w tych latach wojennych ci, którzy wiersze Baczyńskiego poznali, a byli wybitnymi znawcami poezji albo choćby ludźmi wrażliwymi na poezję, no ci od razu z przekonaniem podkreślali, że to jest talent, jakiego polska literatura nie miała od bardzo dawna. No, ukuło się takie porównanie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Juliuszem Słowackim. Zapewne porównywano wyobraźnię obu poetów. To chyba przede wszystkim ich łączyło. Może też taki zmysł duchowego widzenia historii, który w systemie genezyjskim Słowackiego będzie się manifestował, a u Baczyńskiego również w takim poczuciu ciągłości dziejów, w których jakiś przedziwny, tajemniczy, wymagający nieustannego przesypywania porządek duchowy się także realizuje. Ja nie mam wątpliwości, tak jak nie mieli wątpliwości, jak mówię, ci, którzy go spotykali, którzy go kochali, to pewnie tak najbliżej, obie najważniejsze kobiety jego życia, mama Stefania i żona Barbara z Drabczyńskich, no, kochały poetę. Oczywiście kochały Krzysztofa Kamila, ale wiedziały także, jak cennym jest to, co wychodzi spod jego pióra.
Chociaż Stefania jako matka nie do końca pochlebnie wypowiadała się o wybrance Krzysztofa Kamila, swojego jedynego syna.
No właśnie przed chwilą powiedziałem, że obie go ogromnie kochały i rzeczywiście
No, ale w tym zdaniu nie było, że
tak,
to,
że
ta miłość tak miała w sobie taki odcień rywalizacji albo wręcz takiego delikatnego odrzucenia.
Tak, to był bardzo poważny konflikt, no, taki, który, no, przepraszam, że wchodzę teraz w taką sferę, która zaczyna graniczyć z plotką, ale mam nadzieję, że się nie osunę w taką właśnie plotkarską manierę. Jak mówię, obie kobiety bardzo Krzysztofa Kamila kochały. Obie były zazdrosne o jego twórczość, o jego obecność. I być może to jest też związane z tym, wspomniałem o tym, starając się rzecz tak delikatnie ująć, że relacje między Stefanią a Stanisławem Baczyńskimi nie były najłatwiejsze. I tak często przecież bywa, że matka wówczas całe swoje uczucia, całą swoją troskę koncentruje na dziecku, na jedynaku. Jeśli też pomyślimy, też o tym wspominałem, że Krzysztof był osobą borykającą się ze zdrowotnymi problemami, to ta nieustanna troska, niepokój, no nie muszę tego charakteryzować dokładniej, na pewno też budowały taką szczególną relację. Ale od razu dodam, bo ta sytuacja dość szybko się rozwiązała. Oczywiście były to momenty dramatyczne. Stefania na przykład nie była na przyjęciu weselnym Barbary i Krzysztofa przed tym przyjęciem. Poczuła się źle i, że tak powiem, wycofała się z obecności. Potem wielokrotnie dochodziło do kłótni, nawet do takiego momentu, kiedy Barbara zagroziła po prostu powrotem do rodziców. Wówczas Stefania zamieszkała pod Warszawą, zamieszkała w Aninie, z synem korespondowała, spotykali się. No i wtedy ta sytuacja się unormowała. No jeśli można jeszcze słowo powiedzieć, bo kiedy ojciec o to zapytał, tak przy tych kłopotach związanych ze zmianą stanu cywilnego syna, nasunęło mi się też wspomnienie tych ostatnich momentów, kiedy też w jakiś sposób Stefania była zazdrosna o swego syna. Myślę tutaj o ekshumacji, podczas której takie wspomnienie czytałem. Tą, która rozpoznała, czy też upewniła wszystkich, że to ciało Krzysztofa, była nie matka, ale teściowa Krzysztofa, pani Drabczyńska, która odnalazła w grobie, oczywiście przetarła palcami tę grudkę, która okazała się podobizną świętego Krzysztofa, medalikiem. I wtedy już bez wątpienia obie mogły stwierdzić, że to i syn, zięć w tym grobie spoczywa. Stefania, gdzieś przeczytałem, miała wręcz taki żal do innych i do siebie, że to nie ona rozpoznała syna. Bardzo to wszystko trudne i tragiczne.
Bardzo, tym bardziej, że czas wojny nie sprzyjał studiowaniu, nie sprzyjał takiej wenie, powiedzielibyśmy, słuchania, natchnienie poetyckich, a jednak Krzysztof Kamil Baczyński w słowach zapisuje rzeczywistość, która go otacza. Wspomniał pan profesor takie nawiązanie, inspiracje bardziej o charakterze duchowym, religijnym u Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zaczerpnięte od Juliusza Słowackiego. Wiemy też, że taki zapał do czynu, zapał do taki raczej zapał ocenę sytuacji, bardziej w wymiarze takiego tragizmu, zaczerpnął też od Cypriana Kamila Norwida. Też był jego jakimś takim wielkim autorytetem i też natchnieniem.
Jestem przekonany, że tak. I może tak rozbudowując odpowiedź, powiem, że dla polonisty lektura wierszy Baczyńskiego jest związana także z taką satysfakcją rozpoznawania bardzo różnych tropów, tradycji literackich. Tą najważniejszą będzie, jak ojciec powiedział, romantyzm. I na własny użytek, to może nie brzmi jak zdanie, które powinno się pojawić w artykule naukowym, ale powiedziałbym, że Baczyńskiemu udało się połączyć to, co najistotniejsze w poezji Słowackiego i poezji Norwida. Bo to jest poezja wizyjna, taka jak poezja Słowackiego. Poezja, która też urzeka oryginalnością języka, ale nie taką oryginalnością, która by była związana z awangardowymi eksperymentami, nawet z taką pieśniowością języka, bym powiedział. Tak, jeśli czytamy Słowackiego i widzimy, że język jakby nie stawia mu oporu, że jest taką materią przyjazną poecie, to coś takiego chyba też jest doświadczeniem czytelników wierszy Baczyńskiego, które jednocześnie są wierszami właśnie takimi intelektualnymi, takimi, które są medytacją nad historią, nad duchowością, nad religijnością. Są wiersze, które takie, w których pojawiają się obrazy pochodu przeszłości, jakieś rozmowy z cieniami przodków. No, te na przykład wzbudzają skojarzenia ze słynnym Bema Pamięci, żałobnym rapsodem Norwida. To odpowiednie oddanie istoty dziejowego procesu, to pewnie zawdzięcza Krzysztof Kamil Baczyński Norwidowi właśnie. No, trzeba byłoby to oczywiście...
Ciężar rzeczywistości jest zapisany lekkością słowa, prawda? I Słowacki, i Norwid, i Baczyński.
Świetnie.
Tajemnicę przesypując sobie, stulecie urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, naszym Państwa gościem profesor Wiesław Ratajczak. Panie profesorze, no wiemy, że Krzysztof Kamil Baczyński ginie w Powstaniu Warszawskim 4 sierpnia 1944 roku. 20 dni później raniona jego żona Barbara umiera 1 września 1944 roku. Chciałbym pana zapytać, co odnajdujemy w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? I chciałbym też zapytać, chociaż być może koloratka nie przystoi, by zadawać takie pytania, ale czytamy liryki miłosne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nazywane gdzieniegdzie erotykami. Natomiast kreuje się tam zupełnie inny obraz kobiety i zupełnie inny obraz płciowości, relacji, którą rzeczywiście należałoby ze zwieńczenia tego utworu, który ballada o trzech królach, tajemnicę przesypując sobie, wieńczy się nauczeni miłością, że z tych liryków miłosnych płynie jednak jednak przeogromna miłość, którą dedykuje żonie, wydaje się, bez jakiegoś seksizmu, bez jakiegoś poniżania, bez jakiegoś szowinizmu.
W żadnym razie takich fatalnych wcieleniach relacji między dwojgiem ludzi, o których ojciec wspomina, tutaj mowy być nie może. To jest niezwykle delikatna, subtelna, oparta na jakimś głębokim porozumieniu relacja dwojga osób. Barbara była dziewczyną, również jak się można przekonać, śledząc wspomnienia o niej, także jej zapiski, które się w części uratowały i są w niektórych biografiach Baczyńskiego wspominane. Nawiasem wspomnę, że właściwie odesłać mogę widzów do licznych książek pana Wiesława Budzyńskiego, który się całe swoje życie poświęcił na to, żeby biografię Baczyńskiego poznać, żeby rozmawiać ze wszystkimi świadkami, ale o tym może jeszcze będzie okazja wspomnieć. Powracając do tej ważnej, kto wie, czy nie najważniejszej kwestii, o której ojciec mówi, to pewnie jest też powód, dla którego czytelnicy tak często po wiersze Baczyńskiego sięgają. Znaczy, dał on w polskiej poezji przykład liryki miłosnej najwyższej próby, a zwłaszcza wtedy jest to widoczne, kiedy czytamy wiersze Baczyńskiego, właśnie nie wybierając tylko tych miłosnych, ale czytając je wszystkie i widząc ten niezwykły, tajemniczy, groźny kontrast między wierszami, które starają się oddać doświadczenie pokolenia, wierszami, które dotykają kwestii historii, wierszami, które tak mocno realiami związane są z wojną, a właśnie liryką miłosną. Te wiersze są często takim pragnieniem czystości, modlitwą o czystość można byłoby nazwać, chociażby, jeśli ojciec pozwoli, kilka słów zacytuję z wiersza Miłość, który chyba jeden z najdoskonalszych sposobów tę rzecz ujmuje. Obiecuję, krótki to będzie cytat. Twych kroków korowody, urojonych alejach, twe odbicia u wody, jak w pragnieniach, w nadziejach, twoje usta u źródeł, to syte, to znów głodne, i twój uśmiech, i płakanie nie odpłynie, zostanie. Uniosę je, przeniosę jak ramionami, głosem, w czas daleki, wysoko, obcowanie obłokom. No, wobec tego, co przed chwilą powiedzieliśmy o biografii Baczyńskiego, to wręcz trudno jest te słowa przeczytać bez jakiegoś wewnętrznego drżenia, bo widać, jak to uczucie w wierszu przedstawiane jest przenoszone ponad brutalność, zło, brzydotę tamtego czasu. To jest coś niezwykle urzekającego i po prostu przejmującego, zwłaszcza jeśli przerzucimy kartkę akurat tego zbioru, który mam teraz przed sobą, i wiersz zapisany dwa dni później, zatytułowany Ten czas, w którym Baczyński zwraca się znów do żony. Miła moja, kochana, taki to mroczny czas.
Czyli nie jest iluzja, jest realnie... Realnie określa rzeczywistość, nie żyje w jakimś świecie.
Określa rzeczywistość, ale jednocześnie nie pozwala, żeby ta rzeczywistość zniszczyła uczucie. To, żeby ona odebrała piękno, czystość. To wszystko, co się z miłością wiąże. Więc to jest jakby też taka z jednej strony ocalająca funkcja uczucia. Uczucia, które jest jakby światłem w tym czasie katastrofy. A z drugiej właśnie walka o to uczucie, żeby nie dać czasom, żeby nie dać historii tego uczucia splugawić, zniszczyć. Coś niezwykle przejmującego.
Tajemnicę przesypując w sobie rozmawiamy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim 22 stycznia 1921 roku. Urodził się, przeżywamy stulecie jego urodzin. Naszym Państwa gościem profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak, historyk literatury. Zapraszamy Państwa do telefonowania, do współtworzenia naszej audycji. Telefony ukazują się na Państwa ekranach 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 lub 536 600 400 dla widzów spoza granic ojczyzny i słuchaczy Radia Maryja 48 56 657 0013 lub 657 0014. Panie profesorze, skąd takie bogactwo pseudonimów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński i ostatecznie Krzyś.
No tak, to można to oczywiście wyjaśnić naturą czasów, kiedy te wiersze powstały i kiedy oczywiście publikacja wiersza była taką samą zbrodnią jak inne, za które trafiało się do obozu czy pod ścianę straceń. No oczywiście trzeba było te ślady zacierać. To była no, śmiertelnie niebezpieczna działalność, znaczy uczestnictwo w tajnym ruchu kulturalnym, wydawanie książek, pisanie wierszy. Dodać można, że także sam proces wydawniczy Krzysztof był zaangażowany. Jego żona wywodziła się z rodziny drukarzy, więc jakby w naturalny sposób uczestniczył w tym.
Jakaś tam drukareczka, tak określała gdzieś Stefania, żonę Krzysztofa, tak. Panie profesorze, odbieramy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka.
Prosimy, pani Lucyna.
Witam serdecznie pana profesora i ojca. Witam telewidzów. No, wzruszyłam się bardzo. Panie profesorze, w roku 2009 miałam zaszczyt i przyjemność przypadkiem znaleźć się w Muzeum Literatury w Warszawie na spotkaniu poświęconym Słowackiemu. To było dwustulecie jego, z kolei jego jubileusz. To spotkanie prowadziła świętej pamięci pani Barbara Wachowicz z młodzieżą z liceum warszawskiego. Ja po tym spotkaniu, no była króciutka dyskusja, spotkanie było piękne, wzruszające, podeszłam do pani Barbary i sprowokowałam ją troszkę do rozmowy na temat Baczyńskiego, ponieważ no kilka godzin wcześniej byłam i modliłam się w miejscu, gdzie zginął. Właśnie blisko tam Muzeum Literatury i pani Barbara świętej pamięci powiedziała kilka ciepłych, serdecznych słów na temat Baczyńskiego, jego świętej pamięci żony. I ja wtedy po tym spotkaniu zaczęłam się troszkę bardziej interesować poezją Baczyńskiego, bo nie ukrywam, że zawsze mnie romantycy bardziej fascynowali. I właśnie pan profesor przypomniał wiersz Baczyńskiego poświęcony żonie. I przypomniałam sobie o pewnej piosence, którą chyba śpiewała Ewa Demarczyk na podstawie tego wiersza Twych oczu korowody. Przypomniało mi się i taki sentyment. Bardzo była piękna ta piosenka. była, jest ten tekst wspaniały. No i tutaj Norwid i Juliusz Słowacki, wtedy ten jubileusz i teraz Kamil Baczyński. I jeszcze jedna refleksja, może taka już czysto kobieca i trochę taka babcina, bym powiedziała, bo dzisiaj
dzień babci. Tak.
I myślałam z wielką serdecznością teraz o mamie Krzysztofa, która była babcią dziecka, które umarło wraz ze swoją mamą.
Wiemy,
że
zginęło,
Barbara Baczyńska spodziewała się dziecka. I to taka refleksja, taka może czysto kobieca i taka może trochę bardzo, bardzo i smutna, ale jednocześnie pan profesor powiedział o tych trudnych dość relacjach synowa teściowa. Sama jestem teściową, mam synową. Jestem o tym odnalezieniu zwłok i że to właśnie teściowa świętej pamięci Krzysztofa znalazła ten medalik ze świętym Krzysztofem. To wszystko spowodowało we mnie taką właśnie nutkę, taką, poruszenie pewnej nuty, która gdzieś tam we mnie drzemie, w każdym z nas. Myślę, że w kobietach szczególnie o tej pięknej miłości, która aczkolwiek spełniona.
Którą najlepiej wyrażają mężczyźni, prawda?
Urodziło się dziecko i została tak brutalnie właśnie przerwana śmiercią, ale przecież on żyje w swojej twórczości i w tych pięknych wspomnieniach i w tym wszystkim, co jest ponad miłość większa od śmierci.
Bardzo gorąco dziękuję pani Lucyno za telefon.
Dziękuję, pozdrawiam.
Przypomnienie wielu wątków, między innymi tego wątku babci w adwencie, czyli tej, która nie doczekała narodzin swojego wnuka. No i też tej miłości, która przeżywana pomiędzy dwojgiem ludzi, mężczyzną a kobietą, ludzi dojrzałych, mimo trudnych sytuacji, doczekała się takich zaszczytów i takiej stała się wzorcem. Prosimy, pan profesor.
Tak pomyślałem, kiedy ojciec o tym mówił i wcześniej pani Lucyna tak pięknie o swoich wzruszeniach. Pomyślałem o paru kwestiach. Pierwsza to oczywiście ta związana z Barbarą Wachowicz. Jak wiele zależy od obecności takich osób, które potrafią o literaturze, o przeszłości, o historii mówić, wciągać w to mówienie także młodych ludzi, bo przecież Barbara Wachowicz zawsze angażowała licealistów, harcerzy do swoich przedstawień. Może to było przez wielu krytykowane, może właśnie wydawało się akademią ku czci, a jednocześnie nie, jestem przekonany, że to jest bardzo dobre wprowadzenie w tradycję, takie przybliżenie tego, co jest życiem, realnością doświadczenia tych wielkich ludzi, którzy byli przed nami. A tak wspomnienie, które przyszło mi na myśl, kiedy słuchałem pani Lucyny, związane z małżeństwem Barbary i Krzysztofa. Ojciec powiedział przed momentem, że miłość dojrzałych ludzi. No ale właśnie, patrzymy na ten rocznik 1921-1922, a ślub 3 czerwca 1942 roku. No, według dzisiejszych standardów pewnie wielu by powiedziało, że to dzieci. Prawda? A połączone wówczas już małżeńskim związkiem. No i znów samą tą uroczystością w kościele na Solcu wiążą się bardzo ładne wspomnienia, jak sądzę. Przypominam sobie Jarosława Iwaszkiewicza. Znaczy, przypominam oczywiście dzięki czyimś wspomnieniom zapisanym, ale to w wielu miejscach spotkałem, więc zapewne relacja jest prawdziwa, że pan Jarosław, wówczas oczywiście już bardzo poważna postać polskiej literatury, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. O rozmaitych kontrowersjach związanych z tą postacią przecież mówić nie musimy, ale w tym przypadku warto go zapamiętać jako kogoś, kto przybywa na tę uroczystość zaślubin i przywożąc ze sobą naręcze kwitnących bzów, które było tak wielkie, że Iwaszkiewicza nie było widać za tych kwitnących, zapewne intensywnie pachnących w kościele kwiatów. No, wiemy, że Iwaszkiewicz był człowiekiem no, dużej, powiedzieć można, poważnej postury, więc w istocie tych kwiatów musiał być mnóstwo. A on z kolei zapamiętał, że bardziej ci młodzi ludzie przy ołtarzu przypominali mu dzieci przystępujące do pierwszej komunii niż nowożeńców.
No, to chyba też stąd pani Barbara, matka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, mówiła, że ta uroczystość, tak jak się to gdzieś znalazłem, przypisuje, że to ona miała porównać, ale to słyszymy tutaj, że to jednak Iwaszkiewicz.
Chociaż, ojcze, w przypadku wspomnień, właśnie kiedy się poznaje biografię Baczyńskiego, ja przyznaję, że dzięki książkom Wiesława Budzyńskiego, to też można się przekonać, jak trzeba być dokładnym, ostrożnym w traktowaniu ludzkiej pamięci. Zwłaszcza wtedy, kiedy tej pamięci nie mogą towarzyszyć siłą rzeczy, fotografie, jakiś nadmiar.
Albo rękopisy wręcz, prawda?
Rękopisy, tak. W tym przypadku pamięć jest zawodna oczywiście.
Profesor Wiesław Ratajczak, kolejny telefon. Rozmawiam o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Ewa z Warszawy. Witam ojca i pana profesora. Chciałabym podziękować za ten temat, bo jak tylko zobaczyłam tutaj dzisiejszy temat, to od razu też bardzo mnie to zainteresowało. Ja jestem pokoleniem liceali, kiedy chodziłam do liceum w latach 80., gdzie jeszcze do klasy humanistycznej, gdzie żeśmy tę literaturę i poezję i prozę, żeśmy to tak trochę głębiej poznawali. Więc pamiętam, że bardzo mnie wiersze Baczyńskiego zafascynowały, szczególnie, że w tej klasie humanistycznej trochę bardziej tam mieliśmy więcej czasu, żeby to poznawać. Więc pamiętam taką akademię i chyba do końca życia będzie mi się on z nią kojarzył, w której ja mówiłam elegię o chłopcu polskim przed całym tym audytorium w auli, w tym liceum. I muszę powiedzieć, że ja po prostu bardzo chciałam to powiedzieć, bo przez długi czas w ogóle ten wiersz mnie bardzo fascynował i w ogóle poezja cała Baczyńskiego i jego życie, jego postać i w ogóle to całe pokolenie Baczyński, Gajcy, więc też chciałam powiedzieć na zakończenie, że ja po prostu wiem, obserwując dzisiejsze czasy i to, co się dzieje w szkołach, bo ja pracuję w oświacie, jakie teraz jest pokolenie, a jakim ja byłam pokoleniem i jakie były dla nas te wartości, czego nawet w tym komunizmie nas uczono, właśnie ta wartość tego patriotyzmu, którego przykładem jest właśnie Baczyński poszedł, prawda, walczyć w powstaniu, to dzisiaj po prostu płaczę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani Ewo. Oby to nie było zwieńczeniem tego utworu Elegia Chłopcu Polskim, że dosięgnie nas kula albo serce pęknie, jeżeli chodzi o szacunek do poezji, do literatury. Prosimy, pan profesor Ratajczak.
No, trudno jest skomentować tak poruszające świadectwo. Oczywiście sięgnąłem natychmiast po te słowa i domyślam się, że ich wypowiedzenie, a najpierw uwewnętrznienie, wpisanie ich na trwałe w swoją pamięć, no to jest coś, co pozostawia ślad na całe życie. To Oczywiście czasami z takim lekceważeniem myślimy o sytuacjach szkolnych związanych z nauczeniem się wiersza na pamięć. To taka mało pociągająca, wydawałoby się, czynność. Albo też o akademiach ku czci. A tymczasem pani Ewa pokazała, jaki jest głęboki sens tych stereotypowych, banalnych czynności. Zapewne też w wielu słuchaczach pani Ewy to pozostawiło ślad, tych słuchaczach wtedy ze szkoły. A z kolei, no może byłbym większym optymistą, ja też tak delikatnie mówiłem o tych zaangażowaniach politycznych, lewicowych, związanych też z pewną niechęcią wobec religii, wobec kościoła. Samego Krzysztofa Kamila może czasami takie rozmaite szaleństwa młodości prowadzą później do prawdziwego głębokiego życia. No, miejmy taką nadzieję. Jeśli pani Ewa pracuje w oświacie, jak przed chwilą powiedziała, to zapewne też wiele robi, żeby kształtować wrażliwość
młodych. No i każdy z nas doskonale rozumie, co znaczy nauczyć się wiersza na pamięć, a zinterpretować go żywym słowem, nie poczynić interpretację na zasadzie interpretacji napisanej, ale interpretacji, którą wyrecytujemy. To tak jakby porównać instrukcję obsługi samochodu czytaną, wyuczoną na pamięć, a korzystanie z tego samochodu. To są dwie różne rzeczywistości, o czym też niejednokrotnie słyszymy u Cypriana Kamila Norwida. Czym jest słowo, jaką ma moc i potęgę? I tego chyba uczy nas Krzysztof Kamil Baczyński. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy dziś zapytać o to pana profesora. Czego uczy nas poezja Krzysztofa Kamilskiego? Jakie wzorce odnajdujemy w tej poezji? Ale mamy kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja dzwonię prawie... Też dziękuję za audycję. Podobnie jak moja przedmówczyni, uczyłem się w Warszawie w latach 80. i spotykało się wtedy jeszcze także świadków tamtych zdarzeń. Ale mnie chodzi o jeden wiersz Krzysztofa Baczyńskiego. Byłeś jak wielkie stare drzewo. Napisany w 43 roku w kwietniu. I chciałbym się coś więcej dowiedzieć, o ile pan profesor by może coś wiedział, co się złożyło na napisanie tego wiersza. Czy ja dobrze interpretuję intuicje poznawcze zawarte w tym wierszu, skomponowane przez autora, gdzie on przyrównuje naród polski do wielkiego, starego dębu, do którego przystąpili cieśle. I cytat. I jęli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. I jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Proszę zauważyć, to mistrz słowa. On nie mówi, że jakiś bierze się drwal za rąbanie dębu, tylko cieśle. Cieśla to jest ktoś, kto nim drugim machnie, to dobrze się zastanowi, jaki skutek to przyniesie. Uważam, że ten wiersz jest niesamowicie aktualny dzisiaj, kiedy mamy z lawiną ogromnej nawały antypolskiej, z lawiną oszczerstw i niesprawiedliwych przekłamań historycznych. I tak jakby ktoś chciał nas zmienić w sen upiora. Chciałbym pana profesora zapytać o coś, co się złożyło na to, że ten wiersz powstał w 1943 roku, to jeszcze przecież rok przed powstaniem warszawskim. Czy pan profesor podziela moje spostrzeżenia, jak chodzi o aktualność tego wiersza? No i porównanie do dębu, a dzisiaj mamy taki czas, że dęby staropolskie płoną w Polsce. Ostatnio dąb Jagiełły, 500 lat, płonął. Kiedy był mróz, śnieg, to ktoś to podłożył. To jakiś cieśla pracuje nad tym. Bardzo dziękuję za audycję.
Taki
pozdrawiam ojca prowadzącego
kłamliwy.
I pana profesora.
Dziękujemy panie Krzysztofie, no notabene imiennik Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prosimy, profesor Wiesław Ratajczak.
Zanim odpowiem na pytanie, to właśnie do tego, co ojciec powiedział o imieniu się odwołam, to sam Krzysztof Kamil Baczyński to skomentował i myślę, że panu Krzysztofowi też się przyda. Myślałaś, matko, on uniesie, on nazwie, co boli, wytłumaczy, podźwignie, co upadło we mnie. Kwiecie, mówiłaś, rozkwitaj ogniem znaczeń. Krzysztof, ten, który unosi, w tym przypadku unosi ciężar słowa, ciężar sensu. A wracając do pytania pana Krzysztofa, do refleksji, to w przypadku wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, choć one są bardzo często datowane, właściwie tak niemal dzień po dniu można śledzić tę drogę poety, to rzadko kiedy można dopisywać przypis, że wiersz powstał pod wpływem takiego czy innego wydarzenia. To są wiersze bardzo uniwersalne. I myślę, że obraz przywołany przez pana Krzysztofa, on mógł się wziąć między innymi z twórczości Norwida, prawda? Choćby w tym wierszu tak często cytowanym, wierszu Przeszłość, obraz Polski, obraz przeszłości jako dębu się pojawia, tego, właśnie tego, co trwałe wobec przygodności wszystkiego, co dzieje się w czasie, co przemija. Obraz, który pan Krzysztof przywołał, rzeczywiście zdaje się ujmować taką sytuację uniwersalną. No może nasze czasy odbieramy jako te, w których dąb jest niszczony, podpalany, czy też właśnie strugany, tak żeby może wyglądał dostojniej i poważniej, a w ten sposób się go przecież niszczy, czy wręcz zabija. Ale to zapewne tak dotyczy całych polskich dziejów. Ta potrzeba strzeżenia dębu. Ten, który tak świetnie znał romantyzm, znał doświadczenie Polski XIX wieku, oczywiście też wiedział, jak wówczas owi cieśle, cudzysłów ujmując, próbowali strugać dąb.
No, utwór, który zawieszony jest pomiędzy byłeś, a zmartwychwstaniesz, tylko że Ta ziemia otwiera ramiona, by ten dąb mógł tak jak Bóg z ziemi zmartwychwstać, tylko trzeba dwóch rzeczy, do broni i do boju, czyli do czynu. Tak go kończy Krzysztof Kamil Baczyński, więc jest to wiersz, który nie jest pesymistyczny, czy nacechowany pesymizmem, ale potężnym optymizmem i wiarą odwołującej się do, bardzo mocno do Pana Boga. Panie profesorze, zostały nam dwa bardzo mocne pytania. Pierwsze pytanie już padło, mianowicie uniwersalistyczna poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Co powinniśmy czerpać? Jakie wzorce pozostawił nam Krzysztof Kamil Baczyński? I drugie pytanie związane z tym, co przed chwileczką padło, mianowicie te nawiązania do romantyzmu. Czy był jedynym romantykiem wśród Kolumbów?
Nie sądzę, żeby był jedynym, znaczy na pewno nie był jedynym romantykiem. Ten wzór poezji romantycznej stawał się najbliższy pokoleniu, o którym mówimy. A powracając do początku ojca pytania, co możemy czerpać, jaki wzór, to myślę, że rozpocząłbym od tego, co może niekoniecznie związane z historią, choć to wymiar bardzo ważny, ale tak na ludzkim poziomie, czy w takiej ludzkiej codzienności właśnie, to powiedzieć można, że ta czułość Baczyńskiego chyba jest czymś najbardziej ujmującym. To dbałość o nazwanie uczucia, o tego uczucia czystość, klarowność. Myślę, że to jest coś ogromnie cennego. Też to, co w wierszach jest manifestowane wobec przecież tak potwornego czasu, w którym one powstają, i wobec tego, że przecież poezja ma już wówczas za sobą szereg rozmaitych eksperymentów z językiem. Myślę, że to, co jest dzisiaj też ogromnie ważne, to właśnie czułość wobec języka, dbałość o jego piękno, o jego dostojność. Jak widać, wcale nie jest tak, iż człowiek, który ma do powiedzenia coś bardzo dramatycznego, który żyje w jakichś szczególnie trudnych, dramatycznych czasach, musi sięgać po język brutalny, po język wulgarności. No w żadnym razie, prawda? Wprost przeciwnie. To znaczy to, co jest troską o język, to, co jest zabieganiem, pielęgnowaniem takim codziennym języka, może właśnie w czasach zamętu, w czasach kryzysu jest czymś, kryzysu najgłębiej pojmowanego, jest czymś najistotniejszym, żeby właśnie ów dąb mógł trwać. To słowa są tymi sokami, które krążą w wielkim pniu. Więc może od tego bym rozpoczął, a potem oczywiście tych idei, tych wartości, które odnajdujemy w wierszach Baczyńskiego jest ogromnie dużo. One się wiążą między innymi z tak swoiście pojmowanym, odnawianym etosem rycerskim, też z takim poczuciem odpowiedzialności za moje czyny. To, co jest doświadczeniem każdego człowieka, nie tylko tego, który żyje w czasach najtragiczniejszych, jak Krzysztof Kamil, ale każdego, jest oczywiście świadomość obecności zła w świecie. Jak na to zło reagować, jak z nim walczyć, bo ta postawa przecież w wierszach jest bardzo wyraźnie manifestowana. To jak sprzeciwiając się złu, stając naprzeciw zła, nie dać się przez to zło skazić, przeciągnąć na jego stronę. No, to chyba są takie bardzo uniwersalne kwestie, które dzięki Baczyńskiemu mogą się dla nas stać bardziej zrozumiałe, bliskie, poważniej traktowane.
Na temat dzisiejszego spotkania, by oddać cześć Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu w setną rocznicę urodzin, wybrał pan tę frazę, ten wers, tajemnicę przesypując sobie z balady o trzech królach. Zwieńczył pan niemalże tą rzeczywistością zła, grzechu. W tym utworze pisze Kamil Baczyński, a tak śpiesznie biegli, że w pośpiechu wzięli tylko myśli pełne grzechu. Jaką trzeba mieć wyobraźnię rzeczywistości zapisanej w literaturze religijnej, zapisanej w Piśmie Świętym, o trzech magach, o trzech mędrcach, która przekazuje, że złożyli dary kadzidło, mirrę i złoto, a on mówi, że nie zabrali nic prócz myśli pełnych grzechu i też zobaczyli trzy osoby sami będąc we trzech.
No tak, to jest ta tajemnica wielkiej poezji, prawda? Właściwie pewnie powinienem w tym momencie zamilknąć i właśnie to jest ta kolejna przesypywana tym razem przez nas tajemnica. Jest to jakiś szczególny dar, talent. Cóż, trzeba chyba z pokorą przed tą tajemnicą stanąć i przyznać.
Pokora wyrażona nie tylko w słowach, ale i w postawie pana profesora względem poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No, profesora też można zapytać w takiej rozmowie jak tutaj, nie naukowej, nie jako sympozjum. Ulubiony utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?
Aha, to bardzo... Bardzo trudne pytanie, bo tych utworów jest tak wiele. Trudno powiedzieć też ulubiony, bo te ulubione to są te najjaśniejsze. Prawda? Ten o moście w Awinionie, czy ta piosenka z 1938 roku. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową. łąką morza. To są przepiękne frazy takie, które wracają. I to pewnie byłyby wiersze ulubione, ale to wcale nie oznacza, że najbliższe, bo trudno powiedzieć, żeby wierszem ulubionym była na przykład modlitwa pierwsza. Bo to są wiersze tak głęboko prowadzające w najtrudniejsze sprawy, że trudno je lubić, ale też nie sposób się nimi nie przejąć, nie pamiętać o nich, także w momentach jakichś osobistych, trudniejszych chwil.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak, naszym Państwa gościem, by oddać cześć i pamięć Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu w setną rocznicę jego urodzin. Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. To ogromna przyjemność móc rozmawiać z ojcem i ze słuchaczami, z widzami.
I to jeszcze o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Dziękujemy również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.